Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu. 14 listopada 2020 roku. Odcinek 92. Teraz w Twojej firmie. 12 odcinek audiobooka Teraz, jak już dziś zmienić jutro. Ostatnie egzemplarze oryginalnego papierowego wydania tej książki prawdopodobnie są jeszcze dostępne w sklepie Biznesu bez stresu. Serię sponsorują Biznes bez stresu oraz Mylne Ryki.
Krzysztof Wysocki. Teraz. Jak już dziś zmienić jutro? Poznaj tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji. Rozdział 15. Teraz w Twojej firmie. Jak przetrwać pierwsze 18 miesięcy i zbudować zespół, który przeniesie góry? Cytat. Jego sposób podejmowania decyzji tak bardzo różnił się od tego, co robili poprzednicy. Żadnego odsyłania rzeczy nie wiadomo gdzie do zatwierdzenia przez jakiegoś dyrektora marketingu. Żadnych weryfikacji przez jakieś komitety. Za poprzednich rządów nigdy nie wiedziałeś, kto podejmuje decyzję. Za Steve'a było zupełnie inaczej. Był tylko on i ja. Nie jak w innych korporacjach, gdzie dyrektorzy zarządzający nie są tak bezpośrednio zaangażowani jak on. Lee Klaw, dyrektor agencji reklamowej obsługującej firmę Apple, przyjaciel Steve'a Jobsa. Zastanów się, czy tego chcesz. Czy marzysz o tym, żeby mieć własną firmę? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wymarzona firma będzie ich i tylko ich. Ewentualnie też ich wspólników. Ale pamiętaj, spółka polega na tym, że zyski dzielisz ze swoimi partnerami. A każdy kłopot masz zarówno ty, jak i każdy z nich. W całości. Czy naprawdę wiesz, co to znaczy, że firma będzie twoja i tylko twoja? Otóż znaczy to, że sam będziesz musiał wymyślić, co ty i twoi ludzie będziecie robili, komu to sprzedacie, skąd na to weźmiesz pieniądze i jak sprawić, żeby organizacja się nie zacinała. Żebyś nie musiał co chwilę popychać jakiegoś zakleszczonego trybu. W ostatecznym rozrachunku to ty, jako właściciel, będziesz za wszystko odpowiadał. Zarówno za ofertę zgodną z oczekiwaniami klientów, jak i za papier toaletowy w ubikacji. Zadaniem tego wstępu nie jest zniechęcenie cię do założenia firmy, ale zwrócenie ci uwagi, że własne przedsiębiorstwo to nie tylko wypasiony samochód służbowy prezesa, ale i duże zobowiązanie zaciągnięte wobec siebie i wobec ludzi, których zatrudnisz do realizacji swojego zamierzenia. Okazuje się, że nawet osoby ze sporym doświadczeniem w zarządzaniu, zdobytym w dużych korporacjach, mogą mieć kłopot z przestawieniem się na odmienny, wymagany w przypadku niezależnego biznesu sposób myślenia. Wyobraź sobie, że jesteś sprawnym menedżerem w potężnej organizacji i masz już dosyć płaszczenia się przed niezbyt kompetentnym szefem. Dojrzewa w tobie myśl, żeby rzucić to wszystko i korzystając ze zgromadzonych oszczędności założyć coś własnego. Zastanów się najpierw, czy złość na szefa jest przekonującym powodem pójścia na swoje. Powinieneś mieć w zanadrzu także jakąś inną, pozytywną motywację. Na przykład chęć odciśnięcia piętna na skórze wszechświata albo coś w tym rodzaju. Weź też pod uwagę spostrzeżenie, które sformułował w swojej książce Effectuation – Elements of Entrepreneurial Expertise – Saras Saraswathy. Liderzy korporacyjni i przedsiębiorcy zasadniczo różnią się podejściem czy nawet logiką myślenia i działania. logikę menedżerów w dużych organizacjach można określić następującym zdaniem. Na tyle, na ile możemy przewidzieć przyszłość, możemy ją kontrolować. Podejście to bazuje na następujących zasadach. Cele są określone i osiągalne, zgodnie z posiadanymi danymi. Dane do analiz i testów są znane. Do podejmowania decyzji stosuje się określone narzędzia i procedury. Można wskazać optymalne rozwiązanie przy założonych ograniczeniach. Analiza ryzyk pozwala je zminimalizować lub zmniejszyć ich wpływ na osiągnięcie optymalnych wyników. Zewnętrzne organizacje są konkurentami i barierami ograniczającymi rozwój. Natomiast logikę przedsiębiorców charakteryzuje następujące zdanie. Na tyle, na ile możemy kontrolować przyszłość, nie musimy jej przewidywać. Menedżer przewiduje przyszłość i działa w ramach tych przewidywań. Przedsiębiorca zaś działa i sprawdza, czy przyszłość chce współpracować, czy rzeczywistość poddaje się jego presji. Jeśli nie, nauczka ta jest wykorzystywana przy kolejnej próbie oszukania przeznaczenia. Zanim zaczniesz działać na własną rękę, zastanów się, czy jesteś gotowy w taki sposób zmienić swoje podejście do nieznanej przyszłości. Uczciwa odpowiedź na pytanie, czy naprawdę tego chcę, czy niewygodniej i bezpieczniej będę się czuł na etacie, jest pierwszą i najważniejszą decyzją, którą powinieneś podjąć. Jeżeli w tym momencie masz ochotę z entuzjazmem krzyknąć „Tak, zakładam firmę!”, posłuchaj pozostałej części tego rozdziału. W przeciwnym przypadku stracisz tylko czas. Zakładanie firmy. Chcesz założyć firmę? Świetnie. Czas na pierwszą decyzję. Samodzielnie czy z kimś, komu ufasz? Bo musisz ufać. Przynajmniej w pewnym zakresie. Jeśli wybierzesz samodzielność, twoje będą wszystkie decyzje, sukcesy i porażki. Nie będziesz musiał z nikim niczego uzgadniać. Nie będziesz musiał się z niczego tłumaczyć. Nikt nie powstrzyma cię ani przed marszem w świetlaną przyszłość, ani przed skokiem w przepaść. Bez spadochronu. Nikt nie zadba o twój biznes, kiedy przydarzy ci się jakieś nieszczęście albo dopadnie cię poważniejsza choroba. Dlatego tak często firmy są zakładane w formie spółki. Jest tylko jeden problem. Każdy człowiek jest inny. Z jednej strony to świetnie. Wspólnicy mogą się uzupełniać, konfrontować swoje poglądy i wypracowywać bardziej zrównoważone i rozsądne wspólne stanowisko. Z drugiej jednak strony te różnice potrafią urosnąć do tak monstrualnych rozmiarów, że nie ma już mowy o uzgodnieniu czegokolwiek. I nadchodzi czas nieuniknionych pożegnań. Nie myśl o tym w kategoriach tragicznego fatum, ale bierz pod uwagę, negocjując akt założycielski przedsiębiorstwa. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że każdy człowiek interpretuje świat inaczej. Zatem im więcej sobie wyjaśnicie i uzgodnicie w gronie wspólników na początku, tym trwalsza będzie wasza spółka. A w przypadku rozwodu, tym mniej dramatyczne rozstanie. Jakże często umowa spółki pisana jest na kolanie, na podstawie pożyczonego od kolegi albo ściągniętego z internetu wzorca, byle tylko spełnić wymogi formalne, niezbędne do rejestracji firmy. Wszyscy przepełnieni optymizmem, jak najszybciej chcą mieć już z głowy tę biurokrację i przystąpić do realizacji swoich marzeń. Zapominają tylko o jednym. Umowa jest jak parasol. Sięgasz po nią, kiedy pada deszcz, a nie wtedy, kiedy świeci słońce. Powinna chronić interesy każdego wspólnika w precyzyjny, uzgodniony wzajemnie sposób i nakładać na każdego z nich dokładnie określone obowiązki. Warto takie rzeczy szczegółowo spisać, jeśli nie w oficjalnej umowie, to chociaż w osobnym, nieoficjalnym dokumencie. Pamięć ludzka jest zawodna, wybiórcza i bardzo egoistyczna. A to utrudnia lub wręcz uniemożliwia racjonalne rozwiązywanie nieporozumień i sporów. Oraz wzbudza niepotrzebne emocje w przypadku pożegnania, gdy wola współpracy wygasa. Pracownicy. O ile nie założyłeś firmy tylko po to, żeby być niezależnym, wolnym strzelcem, konsultantem lub specjalistą do wynajęcia, będziesz potrzebował dodatkowych rąk do pracy. Ty, jako właściciel lub jeden z właścicieli, jesteś odpowiedzialny za całość. To duży ciężar i dlatego powinieneś rozłożyć go na barki swoich pracowników. Bardzo często przedsiębiorcy mają błędne wyobrażenie o swoich podwładnych. Wydaje im się, że powinni być ich klonami. Ale chwileczkę, przecież nie są właścicielami. A poza tym, każdy z nich ma inne umiejętności, doświadczenia, poglądy, przyzwyczajenia i nawyki. Podczas rekrutacji starasz się oczywiście przeprowadzić odpowiednią selekcję. Ale do pełnej zgodności tych wszystkich elementów nie doprowadzisz nigdy. W dużej mierze to dobrze. W zespole, podobnie jak w gronie wspólników, konieczne są pewne różnice, żeby jego członkowie mogli się wzajemnie uzupełniać. Co więcej, staraj się zatrudniać ludzi lepszych od ciebie. Lepszych w swojej dziedzinie, mających większą wiedzę i w ten sposób uzupełniających kompetencje całej organizacji. W firmie Apple krążyło kiedyś powiedzenie: gracz klasy A zatrudnia graczy klasy A. Gracz klasy B zatrudnia graczy klasy C. Wielcy ludzie zatrudniają wielkich ludzi. Natomiast miernoty zatrudniają gorszych od siebie, żeby móc się wywyższać. W największej internetowej księgarni świata, Amazon.com, od początku stosowano niepisaną zasadę, że każdy następny zatrudniony powinien być lepszy od poprzednich. Dzięki temu poprzeczka cały czas wędrowała w górę. Pamiętaj o opracowaniu i spisaniu zestawu niepodważalnych pryncypiów, na których chcesz budować wewnętrzną kulturę swojego przedsiębiorstwa. Warto mieć taką listę, żeby w procesie rekrutacyjnym nie ulec czarowi elokwentnego kandydata, który co prawda prezentuje się obiecująco, ale nie zamierza respektować wyznawanych przez ciebie zasad. Skoro już mówimy o rekrutacji, pamiętaj o jednej kardynalnej zasadzie. Zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko. Tylko w ten sposób uda ci się powstrzymać z trudem pielęgnowaną kulturę firmową przed rozkładem. Dlaczego należy zatrudniać wolno? Wiem, że czasami trzeba nagle zwiększyć potencjał przedsiębiorstwa, gdy na horyzoncie pojawia się niebywała okazja biznesowa. Ale nawet wówczas nie ulegaj pokusie szybkiego powiększania stałego składu twojej załogi. Gdy rozpruje się worek z zamówieniami, skorzystaj z pomocy wolnych strzelców i pracowników tymczasowych. Być może z tego grona wybierzesz osoby pasujące do twojego zespołu. Jednocześnie aktywnie szukaj nowych kadr i gruntownie prześwietlaj zgłaszających się do ciebie i odpowiadających na twoje ogłoszenia kandydatów z rynku pracy. Nie spiesz się. I pamiętaj, że proces rekrutacji to selekcja. To szukanie dziury w całym po to, żeby nie wpuścić do krwiobiegu twojego przedsiębiorstwa trucizny. Brzmi ostro i nieprzyjemnie? To dobrze, ponieważ pracownik lekceważący twoje pryncypia, wyśmiewający je, szydzący z nich i prowadzący jawną lub skrytą dywersję, jest trolem podkopującym twój autorytet i zarażającym swoją postawą całą załogę. Szukaj dziury w całym, w przeglądanych listach motywacyjnych i życiorysach. Wszelkie wątpliwości rozstrzygaj na niekorzyść kandydatów. Bez skrupułów wyrzucaj podejrzane zgłoszenia do kosza. Potem czas na selekcję telefoniczną. Zaproś na rozmowę osobistą tylko tych, z którymi łatwo się dogadałeś. Pamiętaj, że jeśli teraz nie nadajecie na jednej fali, to nie ma powodu przypuszczać, że później w cudowny sposób dostroicie się do tej samej częstotliwości. Jeśli korespondujesz elektronicznie, natychmiast eliminuj tych, którzy nie odpowiadają na Twoje listy przez więcej niż 24 godziny. I tych, którzy piszą niezrozumiale i z elementarnymi błędami ortograficznymi. To znak, że im nie zależy. Spotkaj się z kandydatem i umów go na spotkania z innymi członkami zespołu, z którymi będzie bezpośrednio współpracował. Kieruj się zasadą, że jedna negatywna opinia wystarczy, żeby nie zatrudniać danej osoby. Poproś o referencje i koniecznie je sprawdź. To bardzo często zaniedbywany element procesu rekrutacyjnego. A przecież Twoim zadaniem jest pozbyć się wszystkich wątpliwości. Niesprawdzone referencje lub ich brak stanowią istotny sygnał ostrzegawczy. Na koniec, w ostatnim etapie procesu rekrutacji, zastosuj proponowany przez Guya Kawasakiego test centrum handlowego. Wyobraź sobie, że jesteś w centrum handlowym i z oddali dostrzegasz w tłumie kandydata, którego zamierzasz zatrudnić. Jest 15 metrów od ciebie i jeszcze cię nie zauważył. Masz do wyboru trzy możliwości. Pierwsza – od razu podejść do niego i się przywitać. Druga – powiedzieć do siebie: to centrum handlowe nie jest takie duże. Jeśli jeszcze raz wpadnę na niego, to się z nim przywitam. A jeśli nie, to trudno. Trzecia – odwrócić się na pięcie, wsiąść do samochodu i pojechać do innego centrum handlowego. Zatrudniaj tylko te osoby, które wywołują u ciebie chęć wybrania pierwszej z powyższych możliwości. Gdy już kandydat pokona te wszystkie przeszkody, zacznij od zatrudnienia na czas określony, kiedy to nowy pracownik będzie mógł się wdrożyć i pokazać z najlepszej strony. Jeśli podczas tego miesiąca miodowego nie wykaże się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, nie oczekuj, że później będzie miał większą motywację. W tym miejscu warto rozprawić się z pewnym mitem. Niektórzy pracodawcy, przepełnieni pozytywistyczną misją ulepszania świata, wierzą, że jednym z elementów ich misji jest wychowanie pracowników na ludzi. Są zdania, że ich firma powinna leczyć skrzywione charaktery i kształtować chropowate dusze zgodnie z wyznaczonym przez nich systemem wartości. Brzmi to bardzo szlachetnie, ale nie działa. Wstępny, prawidłowy dobór współpracowników jest kluczowy dla powodzenia każdego przedsięwzięcia. Twoja firma to nie przedszkole ani szkoła. Musisz oczywiście wspierać zawodowy i osobisty rozwój swoich podwładnych, ale nie podejmuj się zadania zmieniania ich wbrew nim samym. Prowadząc rekrutację, szukaj więc ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami. Ale akceptuj tylko tych, których osobowość ma pożądany przez ciebie kształt i kolor, ponieważ ludzie są jak balony. Nie w takim sensie, że są nadęci, choć w wielu przypadkach ta trywialna analogia jest prawdziwa. Dorosły człowiek, tak jak opuszczający fabrykę balon, ma nadany kształt i kolor, które praktycznie przez całe jego życie pozostaną niezmienne. No, może z wyjątkiem cudownych nawróceń i traumatycznych wydarzeń, które uczynią go kimś zupełnie innym. Całkiem innym balonem. Zauważ, że gdy zaczynasz ściskać balon, czyli wywierać na niego presję, zmienia on kształt. Choć często nie na taki, jaki sobie wymarzyłeś. Ale po ustaniu nacisku ochoczo wraca do swojej pierwotnej formy. Choćbyś nie wiem, jak go motywował. Zmiana będzie nietrwała, wystarczy, że się odwrócisz, albo balon z hukiem pęknie i sflaczały upadnie na podłogę. Z kolorem jest podobnie. Jeśli pomalujesz balon, farba po pewnym czasie pęka, łuszczy się i odpada, a wyrysowane kształty zaczynają przybierać karykaturalny wygląd, który bardziej zależy od fizycznych właściwości gumowej powłoki niż od zamiaru malarza. Przyjmij zatem do wiadomości, że nie uda ci się wychować pracownika. Bagaż genów, nawyków i życiowych doświadczeń, który przynosi na spotkanie rekrutacyjne, będzie ci towarzyszył przez długie lata owocnej lub żałosnej współpracy. Nie kupuj balonu, jeśli nie podoba ci się jego kształt lub kolor. Nie łudź się, że potem będzie lepiej, że twój wpływ zbawi zagubioną duszyczkę. Nie zbawi. Mimo wszelkich środków ostrożności, które zastosujesz w procesie rekrutacyjnym, może po pewnym czasie się okazać, że pracownik nie pasuje do twojej organizacji. Podczas rozmów kwalifikacyjnych i miesiąca miodowego dał z siebie wszystko, ale nie był sobą. Albo w jego życiu wydarzyło się coś, co sprawiło, że stał się innym człowiekiem. Na początku rozdźwięk między poglądami takiej osoby a kulturą firmową przejawia się tylko w postaci epizodycznych nieporozumień. To czas, kiedy można jeszcze przeprowadzić szczerą rozmowę i zawrzeć pakt o nieagresji na kolejne lata. Jeśli jednak nie ma szans na takie porozumienie lub różnice są nie do pokonania, czas się rozstać. Długotrwała frustracja niszczy zarówno firmę, jak i pracownika. Jak się rozstać? Zdecydowanie. Szybko, ale nie w pośpiechu. Ze wzajemnym szacunkiem i życzliwością, które pozwolą pozostać w dobrych, pozbawionych niepotrzebnych emocji stosunkach w przyszłości. Decyzja o rozstaniu powinna zostać podjęta w momencie, kiedy problem przekształca się ze wspomnianych wcześniej epizodycznych nieporozumień w powtarzalne wzorce nieakceptowalnych zachowań, o wrogości i dywersji nawet nie wspominając. Niektórzy szefowie wychowawcy usiłują w takiej sytuacji wywierać psychiczny nacisk, stosować kary lub szukać innego miejsca w organizacji dla niestosującego się do zasad pracownika. To nie ma sensu. Chodzi tu bowiem o przykazania stanowiące kręgosłup moralny firmy, a nie tylko o niedostatki w umiejętnościach. Takie, które mogą być nieistotne na innych stanowiskach. Jeśli ktoś notorycznie się spóźnia, nie dotrzymuje terminów, kradnie ołówki lub kłamie w żywe oczy, będzie to robił wszędzie. Przedłużające się tolerowanie takiego postępowania i dawanie kolejnych szans stanowi fatalny przykład dla pozostałych członków zespołu. Niszczy etos, który pozwala przetrwać ciężkie chwile i wspólnie cieszyć się z sukcesów. Tak naprawdę w tym momencie decydujesz, co jest dla ciebie ważniejsze. Firma, którą stworzyłeś oraz wszyscy zatrudnieni w niej ludzie, czy jeden człowiek, nie przyjmujący do wiadomości stylu działania organizacji. Nawet jeśli łączą was lata wspólnej pracy, osobista więź czy koligacje rodzinne, sentymenty te nie mogą przesłaniać ci przyszłości i jej blokować. Wspólnie doszliście do tego miejsca, ale tu wasze drogi się rozchodzą. I wcale nie jest wykluczone, że różne szlaki okażą się znacznie lepsze dla każdego z was. Zrób wszystko, żeby złagodzić odpadnięcie od peletonu jednego ze swoich zawodników, ale nie wystawiaj go na dalsze, niekończące się cierpienia. Decyzja o rozstaniu, raz podjęta, wymaga niezwłocznej realizacji. Nie ukrywaj jej przed zespołem, bo i tak wszyscy ją natychmiast wyczują. Ogłoś ją w sposób, który podkreśli pozytywne strony tego rozwiązania i zademonstruje profesjonalne załatwienie sprawy. Jeśli rozstanie z pracownikiem nie jest związane z popełnieniem przez niego przestępstwa lub wykroczenia, nie rozdrapuj ran i skup się na korzystnych aspektach waszej dotychczasowej współpracy. Zawsze kieruj swoje działanie w przyszłość, a unikaj grzebania w przeszłości. Po omówieniu kwestii związanych z witaniem w zespole i żegnaniem pracowników, czas na najważniejsze. Jak i jakie decyzje powinieneś podejmować, żeby twoi podwładni byli dla firmy mechanizmem napędowym, a nie układem hamulcowym? Okazuje się, że istnieje bardzo prosta, ogólna zasada pozwalająca zapanować nad wszystkimi zadaniami, które muszą zostać zrealizowane w organizacji. Zasada ta jest bardzo podobna do opisanej w rozdziale 13 zasady, mówiącej, że każda rzecz w domu powinna mieć swoje miejsce i być w tym miejscu przechowywana. W Twojej firmie za każdą sprawę powinna odpowiadać konkretna osoba. Na początku tą osobą jesteś Ty. Jeśli masz wspólników, to już na wstępie powinieneś z nimi uzgodnić, kto za co odpowiada. Zatrudniając kolejnych pracowników, dzielisz tę odpowiedzialność. Piękny, prosty system. Tylko dlaczego w tak wielu organizacjach wydaje się nie działać? Dlatego, że nie jest traktowany ze śmiertelną powagą, na jaką zasługuje. Tak, śmiertelną, ponieważ lekceważenie zasady indywidualnej odpowiedzialności za poszczególne zadania zagraża życiu lub zdrowiu Twojej firmy. Wielu szefów narusza tę żelazną zasadę, stosując pragmatyczne z pozoru jednorazowe obejścia problemów. Tyle, że zamiast być wyjątkiem, obchodzenie problemów staje się regułą i dowodem na to, że mimo niewywiązywania się przez kogoś z obowiązku, i tak dajemy sobie radę. Kto sobie daje radę? Właściciel, który musi ciągle łatać dziurawe wiadro, w jakie przekształca się powoli jego firma. Wiadro coraz większe, mieszczące coraz więcej wody i coraz bardziej cieknące. Sam widzisz, że takie podejście to ślepa uliczka. Nie możesz rozwiązywać problemu niewysłanego przez magazyniera towaru, osobiście siadając do pakowania paczek, bądź awaryjnie wyznaczając do tego zadania kogoś innego. Bo magazynier poszedł już do domu i opala się na balkonie w promieniach wiosennego słońca. Nie możesz łapać na korytarzu przypadkowego pechowca, żeby naprawiał to, co bezmyślnie zaniedbał kierownik projektu. Nie możesz poprawiać błędów językowych na stronie internetowej, kiedy wyznaczonemu przez ciebie redaktorowi nie chce się nawet przeczytać tego, co sam napisał. Nie możesz! Konsekwentne egzekwowanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań jest uciążliwe i niekomfortowe. Wymaga nieustępliwości i rezygnacji z dość powszechnego pragnienia bycia lubianym przez wszystkich, zawsze i wszędzie. Doraźne omijanie problemu bywa szybszym sposobem ugaszenia pożaru i załatwienia sprawy. Ale klucz tkwi w słowie doraźne. To jest leczenie objawów, a nie przyczyny choroby. Działanie, które można porównać do malowania rdzewiejącego szkieletu organizacji, który niebawem będzie się trzymał jedynie na farbie. Paradoksalnie delegowanie odpowiedzialności okazuje się bardzo trudne dla najbystrzejszych spośród właścicieli firm. Ludzi, którzy w większości spraw naprawdę się nie mylą. Intuicja i doświadczenie podpowiadają im optymalne rozwiązania, a oni czują siłę swoich kompetencji. Cierpliwie odwiedzają zatem swoich pracowników i objaśniają im ze szczegółami, co i jak powinni robić na swoim odcinku. Póki tych pracowników jest kilkunastu, firma działa rozpędem i zapałem swojego właściciela. Potem staje się karykaturą, jachtem odartym z żagli, dryfującym w nieznane. Wówczas ci wspaniali przedsiębiorcy z niesmakiem patrzą na swoje wyrodne dziecko i zaczynają złorzeczyć na niesprawiedliwość świata, który nie docenia ich wysiłków, oraz na głupich pracowników, których nie stać na odrobinę inicjatywy i zdrowego rozsądku. Nie zdają sobie sprawy, że sami zabili te pożądane cechy, wymagając od ludzi, żeby stali się ich idealnymi, lecz bezwolnymi kopiami. Jeśli stosując opisane wcześniej wskazówki zatrudniłeś odpowiednich ludzi, musisz im teraz pozwolić na dwie rzeczy. Po pierwsze, pozwól im się mylić. Tak, poniesiesz w związku z tym straty, ale jeśli zwerbowałeś inteligentnych, zaangażowanych profesjonalistów, Będą to straty usprawiedliwione i dające się wybaczyć. Pozwalając ludziom się mylić, dajesz im możliwość wzięcia odpowiedzialności za swoje działania, co jest podstawą budowy sprawnej i samodzielnej na każdym szczeblu organizacji. Pamiętaj, jeśli nie pozwolisz im się mylić, oni pozwolą mylić się tobie. A twój wpływ na firmę jest znacznie większy, więc i konsekwencje tych błędów będą poważniejsze. Ręczne sterowanie prowadzi do postawy: ja wykonuję tylko polecenia szefa. Szef polecił wykopać dół na środku parkingu? Nie zastanawiamy się, tylko kopiemy. Wjedzie jutro do dołu swoim samochodem, to będzie miał problem. Ale wtedy powiemy mu, że przecież sam nam kazał. Po drugie, pozwól im mieć rację. Tak, twoje ego ucierpi. Czasem firma obierze dobrą drogę zamiast doskonałej. Ale pracownicy poczują się partnerami, z których zdaniem się liczysz. Pamiętaj, że nie pozjadałeś wszystkich rozumów i nie masz dostępu do wszystkich informacji na świecie. Jeśli twój zespół składa się z fachowców, ich decyzje nierzadko będą lepsze od twoich. W kontekście praktyki podejmowania właściwych decyzji, ścisły podział zakresów odpowiedzialności ma jeszcze jedną wielką zaletę. W olbrzymim stopniu redukuje liczbę decyzji, które trzeba podjąć. Jeśli wiadomo, że sprzedażą w Ameryce Południowej zajmuje się pani Edyta, projektem Rosalia pan Andrzej, a papierem toaletowym i ręcznikami papierowymi pani Irena, nie trzeba się zastanawiać, kto powinien wziąć się do roboty, gdy pojawiło się zapytanie ofertowe z Argentyny, reklamacja dotycząca Rosalii lub przyjechał dostawca środków czystości. Decyzji wymagają tylko sprawy nowe, niestandardowe i sytuacje, kiedy zakres odpowiedzialności zaczyna przekraczać możliwości pracownika, któremu został powierzony. Konsekwentny podział odpowiedzialności to strategiczny wybór, sprawiający, że twoja firma staje się skalowalna, gotowa do realizacji rutynowych zadań i podejmowania nowych wyzwań, a twój mięsień decyzyjny nie jest zmęczony codziennymi drobiazgami. Zrelaksowany, pozwala ci podejmować właściwe decyzje strategiczne. A co zrobić, jeśli osoba odpowiedzialna za dany obszar lub zadanie zachoruje, przydarzy jej się nieszczęśliwy wypadek lub znajdzie inną posadę? Staraj się zawsze mieć kopię zapasową. Osobę, która orientuje się w sprawie i w miarę szybko jest w stanie przejąć obowiązki nieobecnego lidera. Nie wyręczać go co chwilę, ale wziąć na siebie całą odpowiedzialność, gdy zajdzie taka potrzeba. Dobrym przykładem w tym względzie jest amerykański system władzy, gdzie prezydent jest głową państwa, a wiceprezydent czeka w pogotowiu, żeby w razie czego zastąpić niedysponowanego przywódcę. Nienaruszalną zasadą bezpieczeństwa są oddzielne podróże prezydenta i wiceprezydenta, żeby w przypadku jakiegoś kataklizmu jeden z nich był zawsze zdolny do rządzenia krajem. Klienci. Racją bytu każdej firmy jest zapotrzebowanie na owoce jej działalności. W tej kwestii wielu początkujących przedsiębiorców popełnia kardynalny błąd. Rozpoczynają działalność, żeby zrealizować swoje marzenia i fascynacje. Są przekonani, że klienci na równi z nimi będą zachwyceni finezją ich podejścia do problemu technicznego i zastosowanymi rozwiązaniami. W pewnym stopniu tak będzie. Jednak większość ludzi jest skłonna wydać swoje pieniądze na coś, co rozwiązuje ich problem, a nie jakieś zagadnienie techniczne, które nie ma dla nich żadnego znaczenia. Klienta nie obchodzi pojemność baterii telefonu komórkowego, ale czas pracy pomiędzy ładowaniami i masa urządzenia. Nie obchodzi go moc odkurzacza, ale jego skuteczność we wciąganiu kurzu i ciche działanie. Nie obchodzi go liczba pilotów w kokpicie samolotu pasażerskiego, ale sprawne i bezpieczne przemieszczanie się podczas podróży służbowych i prywatnych. Z tego powodu, decydując, co Twoja firma będzie robiła, umieść swoje pasje, zainteresowania i genialne pomysły w świecie klientów. Nie wszystkich ludzi na świecie, ale Twoich klientów. Wyobraź sobie, kim oni są, co robią, a przede wszystkim, z jakim problemem się borykają. Bo Twoim zadaniem i źródłem Twojego sukcesu będzie jego rozwiązanie. To ważny przełom w myśleniu każdego przedsiębiorcy. Musisz odwiązać się od swojego wyobrażenia o potrzebach klientów. Wyobrażenia opartego tylko na Twoich zainteresowaniach. I dokładnie przyjrzeć się prawdziwemu światu, który chciałbyś przekonać do swojej oferty. Dobrym przykładem takiego kontrastu w definiowaniu celu biznesu była różnica w podejściu założycieli firmy Apple do produkcji komputerów osobistych. Steve Wozniak, genialny konstruktor i programista, miał obsesję na punkcie wyciskania ze sprzętu i oprogramowania wszystkiego, co się da, w dziedzinie funkcjonalności i wydajności. Chciał być za to doceniany. Za jak najmniejszą liczbę układów scalonych na płytce, za największą liczbę bitów upakowanych na dyskietce, za najmniejszy program, który realizuje określoną funkcję. Dla niego komputer nie musiał mieć obudowy, ekranu i wygodnej klawiatury. Mógł być podziwianą przez innych entuzjastów plątaniną kabli na stole. Nie musiał mieć też ceny. Wozniak początkowo myślał o rozdawaniu chętnym schematów swoich konstrukcji. Steve Jobs patrzył na problem z zupełnie innej strony. Dla niego pasja Wozniaka i finezyjna doskonałość jego projektów była środkiem, a nie celem. Narzędziem do osiągnięcia sukcesu biznesowego, polegającego na sprzedawaniu komputerów osobistych firmom i gospodarstwom domowym. Dlatego urządzenie takie musiało mieć w środku genialne układy i oprogramowanie stworzone przez wspólnika. Ale z zewnątrz powinno wyglądać tak, żeby można je było postawić w biurze, pokoju lub kuchni. Żeby można je było bez trudu podłączyć i uruchomić. Żeby łatwo się było nim posługiwać i żeby można było za jego pomocą zarządzać domowym budżetem, znaleźć przepis w elektronicznej książce kucharskiej i pograć w gry. Jobs reprezentował w swojej firmie potrzeby klientów, które intuicyjnie doskonale rozumiał. Wozniak reprezentował siebie. I dlatego to Jobs w ostatecznym rozrachunku stał się autorem gigantycznego sukcesu firmy, a Wozniak odszedł z niej i żadne z jego późniejszych przedsięwzięć nie podbiło rynku. Ważne jest jeszcze jedno. Jobs nie tworzył swoich wyrobów na podstawie badań ankietowych, mających odpowiedzieć na pytanie, czego ludzie potrzebują. Podobnie podchodził do tego zagadnienia Henry Ford, który kiedyś stwierdził: gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni. Chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Podsumowując, powinieneś skonfrontować własne pragnienia i pasje z potrzebami docelowej grupy klientów i na tej podstawie wyważyć, jak skonstruować swoją ofertę. Z jednej strony nie powinna ona służyć jedynie realizacji Twoich aspiracji kosztem potrzeb odbiorców. Z drugiej zaś strony nie powinieneś rezygnować ze swoich marzeń tylko po to, żeby przypodobać się wszystkim konsumentom. Ideałem jest sytuacja, kiedy robiąc to, co lubisz, niejako przy okazji rozwiązujesz problemy innych ludzi. Pamiętaj przy tym, że przy okazji nie oznacza wcale za darmo. Dostawcy. Jeśli Twoje przedsięwzięcie nie polega tylko na sprzedaży Twojej osoby, to znaczy Twojego wyglądu, talentów czy umiejętności, będziesz musiał coś kupować, żeby potem to sprzedawać w przetworzonej lub nieprzetworzonej postaci. Oprócz tego każdy biznes potrzebuje podstawowej infrastruktury komunikacyjnej, takiej jak telefon czy internet, bez której nie dotrzesz do klientów. Tu też czekają cię ważne decyzje i zapewne chciałbyś, żeby były właściwe. Dlatego staraj się stosować zaprezentowane w tym przewodniku podejście. Pamiętaj o drodze, która przywiodła ciebie i każdego z twoich dostawców do punktu, w którym jesteście teraz. Ta droga wynika z twoich wcześniejszych wyborów, które kiedyś uznałeś za właściwe. Nie warto ich ani żałować, ani gloryfikować. Należą do przeszłości i już ich nie zmienisz. Pamiętaj o doświadczeniach, które dotąd zebrałeś. Czy współpraca układała się poprawnie? Czy jakość i terminowość dostaw była zgodna z umową? Czy dostawca wykazywał dobrą wolę w rozstrzyganiu nieuniknionych problemów i sporów? Czy pojawili się inni dystrybutorzy tego samego towaru, którzy oferują lepsze warunki? I czy sprawdziłeś wiarygodność ich zapewnień? Pamiętaj o bagażu, który niesiesz ze sobą. Czy masz jakieś materialne lub niematerialne zobowiązania wobec dostawcy? A może on jest ci coś winien? Czy ten bagaż jest realny? To znaczy, czy obie strony wiedzą o jego istnieniu? Czy to tylko nieuzasadnione oczekiwania lub roszczenia, które należy porzucić lub iść z nimi do sądu? Pamiętaj o okolicznościach. Tu i teraz, a nie gdzieś i kiedyś. Świat się zmienia i na twoją decyzję o dalszej współpracy, o wielkości kolejnego zamówienia i o przyjęciu oferty cenowej powinien wpływać tylko obecny stan rzeczy. Oczywiście powinieneś brać pod uwagę takie czynniki jak długotrwała, korzystna współpraca, wygoda utartych ścieżek stosowanych przy kolejnych kontraktach i dobre stosunki międzyludzkie. Ale nie powinieneś się z tego powodu godzić na obniżenie jakości i terminowości dostaw oraz na niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy w błoto. Uważasz, że za bycie starym, dobrym klientem automatycznie przysługuje ci preferencyjne traktowanie i najlepsza oferta cenowa? Wręcz przeciwnie. Świetnym i dostępnym dla każdego przykładem bezpodstawności takiego oczekiwania jest polityka operatorów telefonii komórkowej, którzy też są twoimi dostawcami. W walce o jak największy udział w rynku zawsze oferują najkorzystniejsze warunki zakupu usług telekomunikacyjnych nowym klientom. Starzy, sumiennie opłacający rachunki, też mogą je otrzymać, ale tylko wtedy, gdy się o to upomną. Podobnie postępują instytucje finansowe i pośrednicy wynajmujący powierzchnie biurowe. Dlatego raz w roku upomnij się o swoje, grożąc przeniesieniem się do konkurencji. Pamiętaj również o swoich ograniczeniach i słabościach. Staraj się minimalizować ich wpływ na podejmowane przez ciebie decyzje zakupowe. Nie ufaj swoim intuicyjnym sądom przy ocenie atrakcyjności ofert. Zawsze używaj kalkulatora lub arkusza kalkulacyjnego. Jeśli czegoś nie rozumiesz, bądź nieustępliwy i domagaj się wyjaśnień, aż wszystko stanie się dla ciebie przejrzyste. Dzięki temu znacznie osłabisz wpływ emocji na twój wybór i obniżysz poziom lęku przed zmianami, który każdy odczuwa w takich sytuacjach, w mniejszym lub większym stopniu. Pamiętaj, że swoją decyzją wybierasz drogę w przyszłość. Skup się zatem na tym, co przed tobą, a nie na sentymentach związanych z tym, co było. Zadbaj też, żeby w miarę możliwości dołożyć do swojego bagażu więcej atutów niż zobowiązań. Będzie ci lżej i będziesz mógł szybciej podążać ku swoim celom. A jeśli się pomyliłeś, jak najszybciej zrewiduj swój wybór, żeby zbyt długo nie błądzić wśród ruin nieudanej transakcji biznesowej. Bankructwo. Tak też bywa. Nikt nie jest nieomylny. Również okoliczności nie zawsze sprzyjają twoim marzeniom, zamiarom, kalkulacjom i przewidywaniom. Ocenia się, że na 10 nowo założonych przedsiębiorstw tylko 2 będą w stanie przetrwać na rynku dłużej niż 18 miesięcy. zaledwie 2 na 10. Porażka jest 4 razy bardziej prawdopodobna niż przetrwanie. W kulturze europejskiej niepowodzenia są piętnowane, a ludziom, które je ponieśli, natychmiast przylepiane są łatki nieudaczników. Znajomi kiwają z zakłopotaniem i współczuciem głowami. Przyjaciele i rodzina pocieszają, starając się zapobiec upadkowi nieszczęśnika na samo dno. Wrogowie cieszą się, że wreszcie powinęła mu się noga i nie muszą już mu zazdrościć powodzenia. W Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Dolinie Krzemowej i innych ośrodkach rozwoju nowoczesnych technologii, panuje odmienne nastawienie. Porażka oczywiście nikogo nie cieszy, ale nie jest też pretekstem do użalania się nad sobą, ani powodem do wykluczania jej autora ze społeczeństwa. Traktuje się ją jako doświadczenie, które zwiększa szansę powodzenia w kolejnej próbie, bo nikt nie wątpi, że taka próba wkrótce nastąpi. Człowiek uczy się na błędach, głosi stare polskie przysłowie. Niektórzy uzupełniają je błyskotliwą uwagą, że najlepiej uczyć się na błędach innych, a nie swoich. To wspaniały pomysł, ale nieskuteczny. Bo teoria teorią, a ty i tak wiesz swoje. Mama mówi, nie ciągnij obrusa, bo zrzucisz wszystko na podłogę. A gdy tylko się obróci, już słychać brzęk upadających sztućców i tłukących się talerzy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ podstawą dobrej oceny sytuacji i dobrych decyzji jest twoje doświadczenie. A doświadczenie zdobywasz źle oceniając sytuację i podejmując złe decyzje. Dobre oczywiście również, ale gdy sprawy układają się pomyślnie, nie tracisz czasu na rozważanie, dlaczego tak dobrze ci idzie. Uczysz się tylko wtedy, kiedy przytrafia się katastrofa. Instruktorzy narciarscy na Podhalu mawiali początkującym adeptom sportu zjazdowego jak się nie przewrócis, to się nie naucis. I niewątpliwie mieli rację. Wychodząc poza sferę swoich dotychczasowych doświadczeń, poza tak zwaną strefę swojego komfortu, zawsze narażasz się na mniej lub bardziej bolesny upadek. Nie jest on jednak powodem do wstydu. Wstydzić powinni się ci, którzy zamiast ruszyć do działania, skupiają się na recenzowaniu niepowodzeń innych, odważniejszych od nich ludzi. Dlatego, jeśli przyjdzie ci kiedyś zamknąć swoją firmę, ponieważ przychody nie wystarczały na jej rozwój lub chociażby trwanie, nie przejmuj się gwizdami kibiców. Traktuj to zdarzenie jako pouczającą lekcję na przyszłość i nowy początek, a nie stary koniec. Dania na wynos. Pierwsze. Miej pozytywny powód, żeby założyć firmę. Drugie. Starannie dobieraj ludzi. Nie łudź się, że ich zmienisz. Trzecie. Za każde zadanie czyń odpowiedzialną jedną konkretną osobę. Czwarte. Skup się na rozwiązywaniu problemów klientów. Piąte. Naciskaj na dostawców, żeby uzyskać dobre warunki współpracy. Szóste. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz.